Poniedziałek, 18 września. Od samego rana na nogach i na mieście, choć spałem może 2-3 godziny. Chcę zapomnieć po prostu o położeniu ogólnym, robić tu swoje na tym odcinku, który mam do roboty i robić do końca. Dziś zdecydowałem swój oddział lotny organizować w salach Wojskowego Biura Historycznego. Miejsca tam jest dość, punkt dobry, dziedzińce i sala do ćwiczeń. Porozumiałem się już ze Związkiem Młodej Polski i z harcerzami. Ze związku dostaję 120 ludzi, harcerzy 40. Jest więc już co z tym robić. Będzie kilka dobrych drużyn. Poza porucznikiem Arciszewskim dostałem jeszcze z dowództwa armii kapitana Nechwile i podporucznika Blicharza. Na godzinę 12 w południe wyznaczyłem zbiórkę w Wojskowym Biurze Historycznym. Po moim przemówieniu, w którym wskazywałem na żmudność żołnierskiej służby, która ich czeka, i po apelu, aby ci, którzy do takiej służby nie czują się na siłach, z niej zrezygnowali, wycofało się zaledwie kilku. Reszta doskonały materiał. W 75% inteligencki. Pali się do roboty. Rozdzieliłem funkcje. Kapitan Nechwila, moje zastępstwo. Porucznik Arciszewski, wyszkolenie. Podporucznik Blicharz, zaopatrzenie i zaprowiantowanie. Uruchomiłem to wszystko, zagnałem do ostrej, wytężonej roboty i wróciłem do dowództwa, gdzie mam mnóstwo roboty. Dzień na ogół spokojny. Artyleria milczy. Pełno ludzi na mieście. Biją na razie tylko na plac Napoleona, głównie na Prudencjal. Poza tym rozrzucili śmieszne ulotki, które tu, gdzieś na pozycjach wybili, że się Warszawa poddała. W dowództwie dostałem oficjalny komunikat Polski o wystąpieniu Rosji, że wobec zajęcia przez Rosję stanowiska neutralnego w wojnie polsko-niemieckiej Armia Polska nie prowadzi działań przeciw armii sowieckiej. Przyznam się, że nie bardzo ten komunikat rozumiem. Uważam, że właśnie powinniśmy potraktować wystąpienie Rosji jako agresora. Zmusiłoby to do wystąpienia nie tylko Rumunię, ale Francję i Anglię. Wojna by się rozlała na szerokie fronty. Sytuacja by się wyjaśniła, kto z kim i przeciw komu. Uniemożliwiłoby się w ten sposób prowadzenie przez Rosję podwójnej gry. Nie chcę przesądzać, ale skoro Beck zdecydował się na takie stanowisko wobec Rosji, jakie zajął, to robi to najpewniej w porozumieniu z Francją i Anglią, które widocznie nie chcą pchać Rosji w ramiona Niemiec, sądząc, że Rosję jeszcze od współdziałania z Niemcami oderwą. Mało jest na to nadziei i myślę, że znów Anglia i Francja przez Moskali zostaną po prostu wykiwane. Dzisiejszy komunikat głównej kwatery niemieckiej, przetelefonowany mi przez Lityńskiego, donosi o likwidacji Kutrzeby i Bortnowskiego. Komunikat brzmi: kampania wojenna w Polsce zbliża się ku końcowi. Po całkowitym okrążeniu Lwowa i zajęciu Lublina część niemieckiej armii wschodniej stoi na ogólnej linii Lwów-Włodzimierz-Brześć-Białystok. Tym samym dokonane zostało zajęcie większości terytorium Polski. Poza tą linią frontu dokonywa się w różnych punktach zniszczenie i wzięcie do niewoli poszczególnych rozbitych resztek byłej armii polskiej. Najsilniejszy z oddziałów okrążonych, około 1/4 istniejącej armii polskiej, został zamknięty i wtłoczony na małe terytorium na południe od Wyszogrodu, pomiędzy Bzurą i Wisłą. Ta część od wczoraj zbliża się do całkowitego rozbicia. Z otoczonej Warszawy skierowano wczoraj przez stację radiową prośbę do Naczelnego Dowództwa Niemieckiego o przyjęcie parlamentariusza. Naczelne Dowództwo Niemieckie wyraziło swą gotowość przyjęcia do 12 w nocy. Parlamentariusz taki nie zjawił się przy żadnym z oddziałów niemieckich. Broń lotnicza atakowała wczoraj skutecznie siły polskie otoczone na południowy zachód od Wyszogrodu. Polskie lotnictwo na terenie całego frontu wczoraj się nie pojawiało. Nasza broń lotnicza wykonała zatem te zadania, jakie jej postawiono na wschodzie. Liczne jednostki lotnicze oraz artyleria przeciwlotnicza zostały wycofane i stoją do dyspozycji dla wykonania innych zadań. Z tym parlamentariuszem to Niemcy ordynarnie bujają. Chcą wmusić w świat, że Warszawa już chce się poddać. Tymczasem Starzyński wyjaśnił to dzisiaj w swoim przemówieniu radiowym, że to nie Polacy zwrócili się do Naczelnej Komendy Armii Niemieckiej, lecz przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego w Warszawie, prosząc o możliwość opuszczenia Warszawy. Mimo wyraźnego brzmienia depeszy radiowej, że Korpus Dyplomatyczny w Warszawie prosi Naczelne Dowództwo Niemieckie w Polsce o wyznaczenie miejsca i czasu, w którym zechciałoby przyjąć parlamentariusza dyplomatycznego celem przeprowadzenia rokowań na temat ewakuacji korpusu dyplomatycznego i kolonii cudzoziemskiej w Warszawie. Dzisiejszy komunikat niemiecki przedstawia tę depeszę tak, jakby to była prośba polskiego dowództwa. W sprawie tej mnóstwo ma do roboty Starzyński, który w ogóle całą kolonią obcą i korpusem dyplomatycznym opiekuje się jak może. Po południu zredagowałem komunikat za dzień wczorajszy, a potem za dzień dzisiejszy i podałem Kadenowi obydwa razem. Brzmią one: na odcinku zachodnim spokój. Nieprzyjaciel nie przejawiał żywszej działalności. Na odcinku wschodnim wszystkie usiłowania nieprzyjaciela wtargnięcia w nasze pozycje zostały w ciągu nocy i dnia krwawo odparte. Nieprzyjaciel pozostawił na przedpolu wielu zabitych i rannych. Wzięto jeńców. Artyleria nieprzyjacielska w ciągu całego dnia bombardowała miasto, niszcząc szereg historycznych budynków, kościołów i szpitali. Naloty nieprzyjacielskiego lotnictwa miały charakter rozpoznawczy. Warszawa, dnia 17 września 1939 roku. Na wschodzie w ciągu nocy dzisiejszej nieprzyjaciel nacierał bezskutecznie na Pragę i został krwawo odparty mimo huraganowego wsparcia swej artylerii. Wypady naszych oddziałów wykonały zamierzone zadania i wzięły jeńców. Na zachodzie Warszawy oddziały nasze wyparły nieprzyjaciela z bliskiego przedpola i rozszerzyły pierścień obrony miasta, zajmując dogodne podstawy do dalszego działania. Warszawa, dnia 18 września 1939 roku. Starzyński dziś wydał swój raport sytuacyjny numer 2, w którym znów mówi o żądaniu ludności zwiększenia akcji ofensywnej i o słabości przeciwnika. Nie ulega wątpliwości, że przy większej energii, przy zdecydowaniu i zgraniu oddziałów można by podjąć większe działania, które by odciążyły rozpaczliwie walczących Kutrzebę i Bortnowskiego. Po południu spędziłem dłuższy czas na ratuszu u Starzyńskiego. Rozmawiamy w krótkich, wolnych chwilach, bo co chwila przychodzą do Starzyńskiego jego magistratcy pomocnicy z różnymi sprawami, które on szybko decyduje. Obawiamy się, iż wobec prób odcięcia od Rumunii rząd i śmigły mogą się dostać do niewoli rosyjskiej. Gdyby była taka ewentualność, śmigły winien walić na zachód, złapać jakiś oddział, dywizję czy więcej i bić się do ostatka. Niechaj by się dostał do niewoli, ale w boju, cały ranny czy poległy. Wściekamy się poza tym na bezczynność naszych tutejszych wodzów, którzy nie czynią żadnych prób poszukiwania łączności z Kutrzebą czy Bortnowskim. Ja wysłałbym kilkunastu oficerów na autach czy motocyklach. Któryś z nich na pewno by dotarł i któryś z nich na pewno by wrócił. Ale nic tu się nie robi. Jakiś paraliż woli, inicjatywy, przedsiębiorczości ogarnął dowództwo. Rummel by na pewno na to poszedł, gdyż on każdą inicjatywę poprze, ale jego sztab jest po prostu straszny. Ludzie zupełnie złamani, wykończeni, całkowicie zrezygnowani. Pod nawałem tych myśli, z ciężkim sercem, ponury i posępny, pojechałem do radia. Tam jednak musiałem pokazać wesołą twarz i stanąwszy przed mikrofonem mówić do Warszawy tak, by te wszystkie okrucieństwa i okropności wojny, te straszliwe przeżycia i rozczarowania łatwiej, pogodniej, wytrwalej mogła znosić.
Jak zwykle zaczynam od spraw najbliższych, najbardziej nas obchodzących. Otóż komunikat dzisiejszy dowództwa obrony Warszawy mówił, iż na wschodnim odcinku, a więc na Pragę, w ciągu nocy i dnia szły bardzo ostre natarcia, bardzo silnym oparciem artylerii. Wszystko to zostało odparte. Wzięto przy tym jeńców, w tym trzech oficerów, oddziały nasze nie tylko broniły się, ale wypadały i niszczyły przeciwko. Przetrwaliśmy naloty, bomb, przetrwaliśmy ciężkie granaty i szrapnele, no i Warszawa jakoś nie traci dobrej miny. Trzeba przyznać, że bardzo dużo znaczy ta dobra mina. I nie tylko u nas, ale w całym świecie. Otóż tej dobrej miny naszej chcą zaprzeczyć. Przedwczoraj, sądząc, że ogniem swoim artyleryjskim i swoją akcją skierowaną na miasto złamali duch Warszawy, złamali duch jej obrońców, przysłali nawet parlamentariusza. No, tego parlamentariusza dowództwo nawet nasze nie przyjęło. Po prostu nie interesowało dowództwa, czego sobie ten pan życzy. Przyznam się, że ja bym się zapytał, a nuż się chcieli poddać. No, w każdym razie nie przyjęto go i na tym się skończył. Wczoraj natomiast myśmy rzeczywiście prosili o tego parlamentariusza. Chodziło przecież o tych dyplomatów po członków korpusu dyplomatycznego, który pragnie się wydostać z Warszawy tak nieprzyjemnie oszczeliwany. Otóż oni dzisiaj w komunikacie, i to urzędowym komunikacie wojskowym, podali, że Warszawa wysłała parlamentariusza, nie mówiąc nic, co było celem wysłania tego parlamentariusza. Rozrzucili ulotkę dzisiaj, że Warszawa się poddała i że wobec tego nie się podda. Warszawa może spokojnie odpowiedzieć. Ja mam czas, ja poczekam.
Już po powrocie z radia, ledwiem wszedł do siebie, podaje mi przez telefon Pora i Koźmiński tekst wstrząsający orędzia prezydenta do narodu polskiego. Orędzie brzmiało: obywatele, gdy armia nasza zmaga się z przemocą wroga od pierwszych chwil wojny aż po dzień dzisiejszy, wstrzymując napór niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemi od wschodu, łamiąc wszelkie umowy i traktaty. Jesteśmy tedy nie po raz pierwszy w obliczu dziejowej nawałnicy. Polska sprzymierzona z Francją i Wielką Brytanią walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła w świecie. Z walki tej wyjść musimy i wyjdziemy zwycięsko. Musimy uchronić uosobienie Rzeczypospolitej. Dlatego choć z ciężkim sercem postanowiłem przenieść siedzibę organów państwowych w takie miejsce, gdzie istnieć będą warunki zapewniające im wszelką suwerenność i spokój działania. Obywatele, wiem, że mimo najcięższych przejść zachowaliście hart ducha, godność i dumę. Na każdego z was spada dziś obowiązek czuwania nad honorem narodu. Opatrzność wymierzy wam sprawiedliwość. Podpisano: prezydent Ignacy Mościcki. Poraj pyta, czy je dać do prasy? Oczywiście, że dać. Bez zmiany. Tak jak brzmi, jak go podaje Londyn. Potem czytam na słuchy przywiezione z Zielnej. A więc prezydent, rząd i śmigły już w Rumunii. W Czerniowcach zatrzymali się jeden dzień, po czym prezydent odjechał do Kotroczeni, śmigły zaś do Krajowej. Przez granicę rumuńską przeszło w ostatnich dniach, jak podaje Bukareszt, 64 tysiące uchodźców oraz 9600 wojska. Śmigły nie został w kraju. Nie podzielił losu wojska.